Chwała Bogu, witam wszystkich serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, bracia i siostry. Kiedy Józef znalazł się w Egipcie, to miał taki Boży plan do zrealizowania, plan niezwykły. I do Bożych planów są przeznaczeni Boży ludzie. I kiedy zaprosił do Egiptu swoją rodzinę, na życzenie Faraona to się stało, to 75 osób spośród Izraelitów znalazło się w ziemi Goszen, w delcie Nilu, tam, gdzie były najżyźniejsze gleby, gdzie doskonale było rozwinięte rolnictwo, pasterstwo. I kiedy po przeszło czterech wiekach Izraelici wychodzili z Egiptu, to szacuje się, że było ich około 1,5 miliona. 1,5 miliona ludzi, które szły za Mojżeszem w nieznane. Wiecie, kiedy Bóg wyprowadzał naród izraelski z Egiptu, to było to wśród wielkich znaków, wielkich cudów, jakich dotąd ludzie na ziemi nie oglądali. Pamiętacie tych 10 słynnych plag egipskich? To było coś niesamowitego. To było coś, co poruszyło w posadach wielkie mocarstwo antycznego świata. Egipt, kultura Egiptu liczyła kilka tysięcy lat. Państwo takie jak Egipt było mocarstwem o wiele dłużej niż cesarstwo rzymskie, asyryjskie, perskie, greckie. Egipt to była naprawdę wielka potęga od wieków w świecie starożytnym. I w tych czasach, kiedy Mojżesz wyprowadzał naród wybrany z Egiptu do Kanaanu, rządził najpotężniejszy z faraonów, Ramzes II, zwany Wielkim, był najwspanialszym, najpotężniejszym faraonem w dziejach historii Egiptu. A ta historia Egiptu liczy prawie 3000, czy nawet więcej, ponad 3000 lat. I oto Bóg dotknął się tak potężnego władcy. W ogóle, kiedy zapowiedział to wyjście z Egiptu, to powiedział, że on dotknie się bogów Egiptu. A faraon był jednym z bogów Egiptu. I moi drodzy, kiedy te plagi się pojawiały tam w starożytnym Egipcie, Izraelici spokojnie sobie żyli w ziemi Goszen. Oni nie byli dotykani tymi plagami. Oni w zasadzie tylko może nawet słyszeli o tych plagach, bo ziemia Goszen była ochroniona przez Boga. To Dolny Egipt i część Górnego Egiptu była dotykana przez te plagi, które zsyłał Bóg na Egipcjan. I któregoś dnia Faraon był już tak bezradny, że powiedział: już mam dość tych niewolników izraelskich, niech oni idą, byleby Egipt ocalał. Struktury Egiptu zostały tak poruszone, że to potężne państwo zaczęło się chwiać. I faraon i jego doradcy zobaczyli to i powiedzieli: wyjdźcie, idźcie sobie na tą pustynię, tak jak chcecie iść. Ale kiedy wyszli, złupili cały Egipt, pamiętacie? Bóg powiedział im: zabierzcie co cenne, pożyczcie nawet od Egipcjan. I zabrali ze sobą kosztowności i ruszyli w tą wielką podróż. 1,5 miliona ludzi. I udali się w kierunku pustyni. I kiedy Egipcjanie zobaczyli, że Izraelitów nie ma, nagle faraon się zreflektował i wysłał całą armię za nimi, żeby ich sprowadzić z powrotem. I pamiętacie, co się stało, kiedy ta armia była już tuż, kiedy rydwany egipskie zbliżały się do Izraelitów, Bóg za sprawą Mojżesza sprawił, że morze się rozstąpiło. Zaczął gwałtownie wiać wiatr. I tak się stało, że dno było zupełnie suche. Jest napisane, że Izraelici suchą nogą przeszli. Nie w wodzie po kolana czy po kostki. Suchą nogą przeszli przez to morze. A potem za nimi, kiedy zobaczyli to przejście, Egipcjanie również ruszyli w tamtym kierunku. Ale Bóg sprawił niezwykły cud. Oto cała potęga militarna tamtego świata w jednej chwili przestała istnieć. Morze połączyło się i zalało egipskie wojsko. Także Egipcjanie potonęli ze swoimi końmi, rydwanami, ze swoją piechotą, z całym wojskiem, które tam tylko szło, żeby zawrócić Izraela z powrotem do niewoli. I wtedy coś się stało w samych Izraelitach, kiedy zobaczyli to, że taka potęga jak Egipt nie jest w stanie sobie poradzić w konfrontacji z Bogiem Jahwe. Z tym Bogiem, który na Synaju objawił się. Tym Bogiem, który w gorejącym krzaku powiedział, że to jestem, który jestem. Ja, Jahwe, teraz będę wam przewodził. Ja jestem Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I okażę swoją moc. I pokażę wam, jak jestem potężny. Bo takim nie znaliście mnie nigdy. I bracia i siostry, czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej, 14 rozdziale, w wierszu 31. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, i lud bał się Pana i uwierzył w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Widzicie, kiedy tak czytałem te słowa, zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy oni byli w Egipcie, kiedy Bóg w całej swojej mocy dotykał starożytny Egipt, to na nich nie robiło jakiegoś wrażenia, żeby oni zadrżeli, żeby się nawrócili, żeby uwierzyli, żeby byli przekonani o tym, że to jest święty, wszechmogący Bóg, którego znali ze słyszenia, z opowiadań swoich ojców. To przecież ponad 400 lat już minęło od tego czasu, kiedy Jakub ze swoją rodziną znalazł się w ziemi Goszen. Znali opowieści o tym Bogu. I oto nagle ten Bóg zaczął się objawiać wśród nich. I bracia i siostry, jest napisane, że oni dopiero uwierzyli, kiedy przeszli Morze Czerwone, kiedy Bóg zamknął za nimi bramy Egiptu, kiedy potonęło w odmętach morza to wojsko egipskie. Jest napisane, że wtedy oni dopiero uwierzyli w Boga. I w tego, którego posłał, w jego sługę, w Mojżesza, potrzebowali czasu, żeby uwierzyć. Ile my potrzebujemy czasu, żeby uwierzyć? Ludzie znają Boga. Zapytajcie kogoś na ulicy, czy nie zna Boga. Trudno znaleźć takiego człowieka. Ale jeszcze trudniej znaleźć wierzącego człowieka, tego, który uwierzył. Do tego potrzeba czasu, do tego potrzeba Bożego działania. I bracia i siostry, widzimy, że coś w nich drgnęło, coś się stało, bo w następnych fragmentach Słowa Bożego jest opisane to, że oni zaczęli chwalić tego Boga. Do tej pory nigdzie nie ma napisane o tym, że oni wielbili Boga. Zaczęli tą pieśń, Mojżesz z mężczyznami zaczął śpiewać, a potem wyszła z bębenkami Miriam, siostra Mojżesza i inne kobiety i zaczęły bić, stukać w te bębny i zaczęły śpiewać i wielbić Pana, tańczyć przed Panem. Widać, że ci ludzie zorientowali się, że byli przekonani o tym, że Bóg jest obok nich, że Bóg jest realną siłą w ich życiu, że Bóg potrafi rozwiązać każdy problem w ich życiu, ponieważ ma wielką moc. On w jeden dzień potrafi wyprowadzić 1,5 miliona ludzi z niewoli i dać im wolność. To jest niesamowity Bóg. I oni uwierzyli w tego Boga i zaczęli Go chwalić. I potem się coś stało. Czytamy dalej rozdział 15. W 22 wierszu. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli pić tam wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano to miejsce Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Bracia i siostry, 3 dni minęły. 3 dni stracili wiarę. Zaczęli szemrać przeciwko Bogu. Zaczęli szemrać przeciwko Mojżeszowi. Niezadowolenie. Znaleźli się w warunkach, w których nie żyli przedtem. Pustynia to zupełnie inny krajobraz niż żyzna ziemia Goszen, gdzie mogli być w obfitości nakarmieni, gdzie mieli pod dostatkiem wody. Oto nagle pustynia. Pustynia jest takim miejscem, gdzie panują bardzo trudne, specyficzne warunki. ciągu dnia jest skwar, czasami 50, nawet i 60 może być stopni w słońcu, nie ma się gdzie schować, osłonić. A w nocy, nawet na pustyni, może być przymrozek. A więc skrajne warunki, jeżeli chodzi o bytowanie. Uboga roślinność. I w takim miejscu się znaleźli i nie mieli wody. I zaczęli się denerwować, bo wprawdzie przyszli z nadzieją do Mary, ale tam, kiedy zaczęli kosztować tą wodę, to okazało się, że ona się nie nadaje do picia. I potrzebowali cudu Bożego, żeby móc się napić. I wtedy Bóg sprawił, że ta woda zaczęła być słodka. Pamiętacie, Mojżesz wrzucił tam kawałek drewna do tej wody, tak jakby Bóg polecił, i mogli pić. I się oni sobie uświadomili, że są tak zależni od Boga, że nawet tak prosta rzecz, jak wydawałoby się picie, woda, to wszystko daje Bóg. Ja dzisiaj cieszę się, że rano mogłem napić się herbaty. Bracia i siostry, czy dziękujecie Bogu za to, że macie co pić, że macie co jeść, że nie macie gorzkiej wody w kranie? Bo i kochani, wiara to jest coś bardzo delikatnego, coś, co potrzebujemy w naszym życiu pielęgnować. Wiarę potrzebujemy umacniać. I dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o wierze, gdzie tak niby w prozaiczny sposób można przyjść do wiary, ale też tak bardzo prosto i łatwo można tą wiarę stracić. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy umieli pielęgnować wiarę w naszych sercach. Wiara potrzebuje umocnienia. Wiara potrzebuje pomnożenia. Jako wierzący ludzie potrzebujemy wzrastać w wierze. Zgadzacie się z tym? Może ktoś powiedzieć amen? Bracia i siostry, jak możemy wzmocnić wiarę? Co możemy robić? Są takie trzy proste rzeczy, o których my ciągle w Kościele mówimy. Bardzo istotne dla wiary. Z czego jest wiara? Ze słuchania Słowa Bożego, prawda? Słowa Chrystusowego czytamy w Biblii. Przez Słowo Boże możemy wzrastać w wierze. Dlatego, bracie, siostro, jest tak ważne, abyś była na nabożeństwie, bo tu możesz słuchać Słowa Bożego. Dlatego nie opuszczaj nabożeństw. Czytaj Biblię. Módl się. To są te rzeczy, które wpłyną na rozwój twojej wiary. Zrobiono jakiś czas temu taką ankietę na temat tego, dlaczego ludzie nie chodzą do kościoła. I pytano tych, którzy nie chodzą, albo bardzo rzadko chodzą. I pierwszą rzecz, którą oni powiedzieli, dlaczego nie chodzą do kościoła, to powiedzieli, że w kościele jest nuda. Nudzimy się. Potrzebujemy rozrywki. Kościół nam tego nie daje. Jedna z osób zapytana w takiej sodzie ulicznej, dlaczego chodzi do kościoła. Choć widać, że chodzi tak, że się w zasadzie zmusza do tego chodzenia. I ona tak powiedziała, to była starsza już pani, chodzę do kościoła, by mnie miał ktoś pochować. Więc różne powody mogą być tego, że nie chodzę i chodzę do kościoła. Kiedy tracę zainteresowanie Słowem Bożym, kiedy tracę zainteresowanie społecznością z Jezusem Chrystusem, kiedy tracę chęci do przychodzenia do kościoła, to często za tym stoi ukryty grzech. Taki fajny człowiek był. Nawet modlił się w zborze. Ale już go nie ma. I kiedy się spotyka taką osobę i próbuje się z nią rozmawiać, to gdzieś wzrok daleko jej ucieka. Gdzieś niechętna jest do mówienia jakieś takie zdawkowe odpowiedzi. W zasadzie w Boga wierzę. Nie martw się, jakoś to będzie. Ale czemu cię nie ma w społeczności ludzi wierzących? Co jest powodem, że nie masz tego pragnienia w swoim sercu? Co jest powodem, że nie chcesz chodzić do zboru? Bracia i siostry, wielu ludzi po prostu oszukuje samych siebie. Mówi, nie, ja wierzę w Boga, ale ich życie jest coraz dalsze od tego, co mówi Słowo Boże. I dlatego też w zborze nie czują się dobrze. W kościele nie czują się najlepiej. Bo jest coś, co im przeszkadza. Coś, co skrzętnie ukrywają. Ukryty grzech powoduje to, że człowiek traci zainteresowanie Bogiem. Pytamy się, czemu nie czytasz Biblii? To wiesz, już ją kilka razy przeczytałem. Ja to już to znam, co tam mogę więcej przeczytać. Bracie i siostro, my wiemy, że Słowo Boże jest żywe. A więc jeśli jest żywe, to każdego dnia ono może ożywić nasze życie duchowe. To nie są litery. Litera zabija, duch ożywia. Kiedy jesteśmy pełni Ducha Świętego, kiedy mamy namaszczenie Boże, to czytamy po raz któryś ten sam tekst i stale coś nowego w nim widzimy. Stale świeża woda, stale coś odświeżającego, stale coś interesującego, coś, co wpływa na moje życie, coś, co mnie odbudowuje. Coś, co mnie inspiruje, coś, co mnie posyła dalej, abym szedł, abym nie ustawał. I widzę Boga w moim życiu i widzę Jego bliskość, bo widzę, że to Słowo działa w moim życiu. Jeśli tak nie jest, to pokutuj. Pokuta polega na odwróceniu się od grzechu. Pyta się dalej, czemu się tak mało modlisz? Jak często się modlisz? Ile czasu dziennie poświęcasz modlitwie Bogu? A wiesz, Bóg mnie nie wysłuchuje. Co się będę modlił? Bracie, siostro, jeśli diabeł takie myśli ci daje, to sprawdź swe serce. Sprawdź bieg swoich dróg. Czy odejdę w stronę Boga? Czy Boże jesteś na rozdrożu i wahasz się przed tym ostatecznym krokiem? Wiecie, nie tak ostatnio przykro się stało, kiedy zobaczyłem jednego z naszych polityków, który przybił na drzwiach pismo mówiące o odejściu jego z kościoła. Przybił je, w zasadzie nie przybił, tylko chyba przykleił na jednych z drzwi krakowskich kościołów i powiedział, że nie chce należeć do kościoła katolickiego. I tak dziennikarze od razu te drzwi, coś przybite, jakieś pismo na drzwi, zaraz podchwycili. Marcin Luther, pamiętacie, gdzie przybił 95 tez? Na drzwiach w kościele w Wittenberdze. I wiecie, takie karkołomne skojarzenie, taka karkołomna analogia. Ten człowiek tam kiedyś, przed 500 laty, kiedy przybijał te tezy do drzwi w Wittenberdze, to był to milowy krok wiary w historii Kościoła. To był czas początków reformacji, odnowy Kościoła. I jemu za to groził stos. Wtedy palili ludzi na stosie za takie coś. A Luther powiedział, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Marcin Luther miał wiarę. I dzisiaj człowiek przykleja jakieś pismo do drzwi, masa dziennikarzy, kamery i on się chlubi tym w naszym społeczeństwie, że odnieba wiary. Bracia i siostry, w jakim miejscu my jesteśmy? W jakim miejscu jest nasz kraj? Wśród jakich ludzi my żyjemy? Polska potrzebuje Boga. Amen. Bracia i siostry, niedzielne nabożeństwo, poranna, wieczorna modlitwa, poranne czy wieczorne czytanie Słowa Bożego, to jest coś, co wzmocni twoją wiarę i będziesz mógł iść dalej. Nie zaniedbuj tego. Dołóż wszelkich starań, aby pójść i czynić innych uczniami Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, my potrzebujemy dobrych wzorów do naśladowania. Ja wam tu kiedyś opowiadałem taką historię o szkocki biegaczu, który był faworytem do zdobycia złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Ale eliminacje do jego biegu odbywały się w niedzielę rano. I Eric Lindl w niedzielę rano zawsze szedł na nabożeństwo. I tam, na tej olimpiadzie, bracia i siostry, Eric Lindl jako człowiek wierzący dał świadectwo wiary. Poszedł na nabożeństwo. Nie wystartował w eliminacjach. Cała Wielka Brytania była zaszokowana, co ten człowiek zrobił. Murowany kandydat do złotego medalu. I on zamiast na bieżni w niedzielę rano jest w jakimś zborze. Chyba oszalał. Taka sława taki triumf przed nim, a on idzie na nabożeństwo do zboru. Pomyśl wtedy o nim, kiedy w niedzielę rano nie chce ci się iść do zboru. Pomyśl o ludziach wiary. Otwórz 11 rozdział listu do Hebrajczyków i zacznij czytać, co ludzie potrafią uczynić dla Boga. Ale też Bóg co potrafi uczynić dla nich. I wiecie, Bóg nie zostawił Erika Lindla z tym problemem sam na sam, żeby się tłumaczył opinii publicznej, żeby musiał znosić całą tą krytykę. Był jeszcze jeden bieg, w którym on wcale nie był faworytem, ale eliminacje już nie były w niedzielę. I tam Erik Lindl poszedł, bracia i siostry, i zakwalifikował się do finału. I jak myślicie, co się stało w finale? Erik Lindl został złotym medalistą olimpijskim. Nie na tym dystansie, na którym miał wystartować, gdzie był murowanym faworytem, ale tam, gdzie nikt na niego nie liczył. Czy Bóg jest dobry? Czy Bóg zapomina o nas? Bracie, siostro, ufaj Bogu, wzmacniaj swoją wiarę, nie opuszczaj wspólnych nabożeństw, jak to jest w zwyczaju u niektórych. Czytaj pilnie Biblię, wyznacz sobie odpowiedni czas, nie od przypadku do przypadku, ale odpowiednią porę, kiedy zawsze masz czas, żeby przeczytać Biblię. Miej czas na modlitwę wspólną ze swoją rodziną, swoją osobistą modlitwę z Bogiem. Możesz iść drogą i modlić się. Ja wiele razy to robię. Idę drogą i nawet nie wiem, usta same mi się otwierają i modlę się. Jeśli masz Boga w sercu, jeśli Duch Święty wypełnia ciebie, to popłyną z ciebie zdroje. Biblia mówi rzeki wody żywej. Halleluja. Ale popatrzmy dalej na naszą historię. Tam jest bardzo piękny jeszcze jeden obraz i też tutaj na naszym ekranie będzie piękny obraz. 27 werset, 15 rozdział, 27 werset, druga Mojżeszowa, czytamy Księga Wyjścia, Eksodus. I przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. I tam nad wodą rozłożyli się obozem. 70 palm na pustyni. 70 źródła z wodą, słodką, dobrą, chłodną, orzeźwiającą. To wspaniałe miejsce, Elim, oaza, gdzie znaleźli się po trudnej wędrówce, po bardzo stresowym czasie, kiedy ścigało ich wojsko, a potem, kiedy w cudowny sposób ocaleli, nagle okazało się, że nie mają wody, którą by mogli pić. Ale też w cudowny sposób ten problem został rozwiązany. Mieszczuchy poszły na pustynię. Wiecie, jak to jest, ktoś, kto nie zna takiego życia. Bo to jest szok dla niego. Całkiem inne życie. Oni jeszcze nie wiedzieli, że będą chodzić po tej pustyni 40 lat. Bracia i siostry. I oto tam, przy tych źródłach, przy tych palmach, odpoczęli. To był piękny czas. Tam byli gdzieś koło 12 dni. Tyle dobre w czasy trwają, prawda? Bracia i siostry, Bóg pomyślał o wszystkim. Mieli trudny czas, byli zestresowani. byli wycieńczeni. I nagle przychodzi odpocznienie. Ja tak chciałbym, żeby ten obraz tej oazy był przed naszymi oczyma, kiedy myślimy o zboże. Kiedy mamy w ciągu dnia nerwówkę w pracy, w domu, gdzieś z sąsiadami, kiedy mamy stresujący tydzień, kiedy zdrowie odmawia posłuszeństwa, kiedy słyszymy te niepokojące wiadomości o kryzysie, kiedy mamy niepewność finansową, my potrzebujemy jakiejś odskoczni, my potrzebujemy jakiegoś miejsca, do którego moglibyśmy pójść i wyciszyć się i odpocząć i poczuć się tak jak ci Izraelici pod palmą daktylową. I tam można było daktyla, nie wiem czy wtedy akurat rosły, czy to był czas zbiorów, czy to może jakieś inne palmy były, ale można było owoc wziąć, zjeść, soczysty, dobry. Można było się chłodnej wody napić, można było się obmyć, można było wreszcie w cieniu tej palmy posiedzieć. Bracia i siostry, to dobre miejsce, zbór, żeby przyjść i odpocząć przed Panem w Jego obecności. Kiedy oni byli w Elim i odpoczywali tam, to Bóg im dał taki czas na refleksję, na przemyślenie swojego życia, na pomyślenie o tym, co się wydarzyło nagle w ich życiu. Tak dużo w ciągu kilku tygodni w ich życiu się zmieniło. I nagle zaczęli być w bliskiej obecności Boga. Pamiętacie, że kiedy oni szli, to Bóg im towarzyszył w tym słupie ognia nocą, a przez dzień też im towarzyszył, też widzieli taki obłok i szli za nim. Mieli tą świadomość. Bracie i siostro, gdzie będziesz miał świadomość obecności Boga? Gdzie jest największe działanie Boże? Tam, gdzie schodzi się Kościół. Biblia mówi, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się w moim imieniu, tam jestem pośród nich. Więc zbór to jest ten Elim. Nie zarzucaj sprawy Bożej kosztem prywaty. Miej wiarę. Buduj wiarę. Widzicie, bardzo fajne zdanie przeczytałem w jednej z książek Daga Cartera. On napisał takie zdanie: wiara jest jak latawiec. Przeciwny wiatr wznosi go do góry. Wiara jest jak latawiec. Wiecie, żeby latawiec poleciał, to potrzebuje wiatru. Ja w mojej młodości uczestniczyłem w zawodach z latawcami. I wiecie, w tej sali tutaj, w której się dzisiaj zgromadzamy, był taki klub. I w tym klubie my, jako dzieci tutaj z osiedla, przynosiliśmy na zawody latawce. I tutaj była komisja, były poustawiane stoły, oni oceniali te latawce, jak te latawce są zrobione, ładnie pomalował, jeśli chodzi o techniczne rozwiązania, jedni taki zwykły latawiec robili, inni robili skrzynkowy latawiec.
z listewek sklejali i były malutkie latawce, były wielkie, średnie, przeróżne latawce. Ja pamiętam, że tu ze 40, z 50 chłopaków przychodziło z latawcami i ta komisja pooceniała te latawce i potem mówią, to teraz chłopaki idziemy na górkę i tutaj żeśmy szli na najbliższą górkę i tam puszczaliśmy te latawce. Tam, gdzie dzisiaj jest ta elektrociepłownia, właśnie tam jest taka górka i wszyscy zawodnicy tam się udawali i każdy wypuszczał swojego latawca i ważne było, czy ten latawiec się wzniósł w powietrze, czy on po prostu tylko tak pół metra nad ziemią i jak się ten, co go wypuszczał, zatrzymał, to i latawiec razem z nim. No, to już marna ocena była i marne szanse na wygranie wtedy zawodów. Więc ja robiłem takiego lekkiego latawca i pamiętam jedne z tych zawodów, bo właśnie zobaczyłem, że poprzednim razem miałem za ciężki latawiec, było mi go ciężko wypuścić w powietrze, bo nie było wiatru. I zrobiłem taki leciutki. Taki myślę sobie, jak niewiele będzie miało, mój na pewno poleci. I wszystko tak elegancko sobie tam poukładałem, poprzyklejałem i rozpędziłem się. Latawiec wyszedł w powietrze. Od razu wysoko rozwinąłem, ile tylko tej linki miałem. I już taki zadowolony patrzę na tą komisję i ten, a w pewnym momencie ogon się urwał z tego latawca. O ludzie, i pikowanie w dół. I niestety nie wygrałem wtedy tych zawodów, a miałem wielką szansę, bracia i siostry, ale zrozumiałem jedno. Jeśli nie ma przeciwnego wiatru, latawiec się nie wzbija. Ja wiele razy sam puszczałem latawce, bo bardzo je lubiłem i przychodziłem, kiedy był bardzo wietrzny dzień. I wtedy tylko podrzuciłem go w powietrze i sam wiatr go unosił. I żałowałem, że tylko taki kawałek linki mam, że nie mam więcej, bo by jeszcze wyżej poszybował mój latawiec. Z wiarą jest tak jak z latawcem. Jeżeli chcecie wzrastać w wierze, musicie w swoim życiu doświadczyć przeciwności. Bo jeśli wszystko dobrze wam pójdzie, to nie będziecie znali mocy Bożej w waszym życiu. Ale kiedy przyjdą przeciwności, to zobaczycie, że Bóg jest koło was i potrafi rozwiązać wiele z tych waszych problemów w cudowny sposób. W sposób, w który się nie spodziewacie. Wiara jest jak latawiec. Przeciwny wiatr wznosi go do góry. Moi kochani, w ogóle nie wiem, czy to zauważyliście, ale życie chrześcijańskie jest oparte na paradoksach. Apostoł Paweł zresztą o tym mówi, o swoim życiu pisze, kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. Kiedy jestem chory, wtedy moc Boża objawia się w znakomity sposób w moim życiu. O coś takiego zauważył. On wiedział, że jeśli puszcza latawce wiary, to musi być przeciwny wiatr, bo inaczej się one nie wzniosą. I mamy przykłady wielu ludzi. Mojżesz był takim człowiekiem, dzisiaj o nim opowiadamy. On za bardzo nie wierzył w tą misję. I mówi, gdzie ja? Ale Bóg go posłał. I kiedy Mojżesz realizował to, co Bóg mówił do niego, to się działo i Mojżesz też nabierał pewności, wiary. I ci, którzy go słuchali, podobnie. Gdzie czasem życie nie zapowiada tego, co Bóg ma przygotowane dla nas. Jest masę przykładów tego w Biblii i masę przykładów w historii Kościoła. Ja dzisiaj tylko jeden dam. William Carey, misjonarz, który pracował w Indiach, był uznawany za twórcę nowoczesnej metodologii, jeżeli chodzi o misję. To był człowiek, który miał wielkie osiągnięcia, jeżeli chodzi o misję zagraniczną. Choć nic w jego życiu nie zapowiadało, żeby on odniósł sukces. Był wierzącym człowiekiem. Mieszkał w niedużej miejscowości w Anglii. Jeśli chodzi o jego status, to był szewcem. Żył bardzo przeciętnie. Naprawiał buty ludziom. Ale miał pragnienie w sercu. Bóg mu dał taką myśl, żeby pojechać za granicę i tam głosić Słowo Boże. I kiedy chciał to zrobić, i kiedy ten swój plan przedstawił, nie znalazł zrozumienia. W ogóle kiedy wreszcie zgromadził jakieś pieniądze, jakieś środki i miał wsiąść na statek i popłynąć do Indii, bo tam chciał zakładać misję, to ten statek w ogóle nie wypłynął. I musiał jakiś dłuższy czas jeszcze czekać i coś tam jeszcze się działo i w końcu z całą swoją rodziną, a miał wiele dzieci, miał żonę, która była psychicznie chora i z nimi wybrał się w tak daleką podróż. Wyruszył na wiosnę, a przypłynął do Indii dopiero jesienią. To nie było tak, jak dzisiaj wsiądziecie w samolot, za 5-6 godzin gdzieś tam jesteście już w Azji. To pół roku była podróży. I wiecie, kiedy zaczął tą misję w Indiach, to przez 7 lat nikt się nie nawrócił. Co to za misjonarz? 7 lat pracuje na misji i nie ma ani jednego człowieka, który by się nawrócił. Można się załamać. Ale ten człowiek miał w swoim sercu wizję i pragnienie Boże i realizował je. I wiecie, kim został William Carey? Został, bracia i siostry, w Kalkucie profesorem języków orientalnych. Szewc z Anglii, który wypłynął do Indii z żoną, która nie umiała czytać, z kilkorkiem dzieci, z wieloma problemami finansowymi. Był genialny człowiek. On znał naście języków. I tam w Kalkucie założył katedrę języków orientalnych. On tam tłumaczył Biblię Hindusom. W Indiach, pamiętacie, jak tu był u nas brat Abraham z Indii, to opowiadał o tym, że tam Hindusi mówią w kilkudziesięciu, czy nie o ile pamiętam, językach, czy nawet więcej. Nie w każdym miejscu się porozumiecie Indii. Tam jest tyle różnych narodów. I kiedy Carey tam się znalazł, od kilka tych języków poznał. Niezwykle zdolny człowiek, uzdolniony pod względem lingwistycznym i rozwinął kapitalną misję. Jest ojcem nowoczesnej misji, jeżeli chodzi o Indię. Bracia i siostry, mamy przykłady w Biblii takich ludzi, którzy wahali się, ale Bóg w cudowny sposób pozwolił im zaistnieć. I Bóg pozwoli tobie tak, jak wielu tym innym wspaniałym, cudownym przykładom mężów Bożych zaistnieć.
Może to nie będą Indie. Może to będzie Białoruś. Może to nie będzie Kalkuta, ale może to będzie Warszawskie Seminarium Teologiczne. Może to nie będzie coś z tych rzeczy, ale Bóg ma plan dla ciebie. Cudowny plan dla ciebie. Dlatego nie trać wiary. Wzmocnij swoją wiarę. A wzmocnij ją, nie opuszczając nabożeństw, czytając regularnie Biblię i regularnie się modląc. Do tego chcę cię dzisiaj zachęcić. I niech ci nie przeszkodzi żaden grzech, ani żaden potrzeb diabelski. Bądź mocny w padu, a pad cię poprowadzi do wielkich rzeczy. Amen.